Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił konstytucję dla biznesu, czyli pakiet rozwiązań ułatwiających prowadzenie firm. Znalazły się wśród nich m.in. zasada, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, zasada pewności prawa oraz ulga na start dla początkujących przedsiębiorców. Ponadto założenia mówią o likwidacji numeru REGON oraz powołaniu rzecznika przedsiębiorców oraz komisji wspólnej rządu i przedsiębiorców. Minister Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki zaznaczył, że konstytucja dla biznesu ma być swego rodzaju umową z przedsiębiorcami.
Tą konstytucją, szanowni państwo, chciałbym zawrzeć z wami taki pakt, taką umowę niepisaną, że my tworzymy jak najlepszą przestrzeń regulacyjną dla przedsiębiorców. My tworzymy te, będziemy trzymać się tych zasad pewności prawa, domniemania niewinności i tak dalej, te wszystkie, o których mówiłem i wiele, o których tutaj już nie było czasu powiedzieć, a przedsiębiorcy będą budować wysoko jakościowe miejsca pracy. Bo pracownik jest dla nas, nie jest tylko kosztem, nie jest tylko zasobem ludzkim. Pracownik jest dla nas największą wartością.
Ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, dr Marian Szołucha, pozytywnie ocenia pomysły wicepremiera. Według eksperta ważne jest, aby za popytem nadążały zdolności produkcyjne polskich przedsiębiorstw.
Realizowano do tej pory głównie pomysły wydatkowe, a więc poszerzano tę stronę finansów publicznych, skupiając się mniej na stronie dochodowej, a jeśli już, to bardziej na uszczelnianiu wpływów z podatków. To oczywiście jest kierunek również słuszny, ale trzeba zwrócić uwagę, iż finanse publiczne uzdrowione na dobre zostaną dopiero wtedy, jeśli dynamizuje się w Polsce wzrost gospodarczy. Aby tego dokonać, gospodarkę należy możliwie najgłębiej deregulować, przepisy uprościć, wrócić do takich kanonicznych zasad, którymi powinna kierować się zdrowa gospodarka rynkowa. Zasadą, o której mówił dziś wicepremier, iż co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
Konstytucja dla biznesu będzie składać się ze zestawu rozwiązań przede wszystkim o randze ustawy, w tym najobszerniejszej ustawy Prawo Przedsiębiorców. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuowała w piątek przesłuchania świadków gdańskich prokuratorów. Prokurator Dariusz Różycki, który od 2008 roku do wiosny tego roku kierował gdańską prokuraturą okręgową, przyznał przed komisją, że ma poczucie winy w związku ze sposobem jej funkcjonowania w sprawie Amber Gold. Prokurator Marek Siemczonek, który stał na czele Wydziału 6 tej prokuratury, zajmującego się przestępczością gospodarczą, przyznał z kolei, że dochodzenie w sprawie Amber Gold niewątpliwie nie zostało przeprowadzone należycie. Przewodnicząca Komisji Śledczej poseł PiSu Małgorzata Wasserman nie kryła oburzenia wobec postawy prokuratury.
Jeżeli chodzi o prokuraturę okręgową, no to są po prostu zeznania, które są niewiarygodne. No widzieliście państwo, jak odpowiadał prokurator okręgowy, który nadzorował tą jednostkę i który w zasadzie nie ma i nie miał bladego pojęcia, co się w tej jednostce dzieje. I teraz sami sobie państwo odpowiecie o wiarygodność tych zeznań w momencie, w którym są prowadzone postępowania po wybuchu Amber Gold w jego jednostce, którymi zainteresowany jest prokurator generalny w sposób ciągły oraz prokurator apelacyjna, a pan prokurator nie wie, kto to prowadzi, jak to się kończy i co jest w tych postępowaniach.
Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Przed sądem rejonowym w Suwałkach ruszył proces osób, które miały zakłócić otwarcie wystawy o generale Władysławie Andersie. Do incydentu doszło w marcu, pod koniec kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Otwarcie ekspozycji zostało zakłócone przez grupę osób protestujących przeciwko rzekomemu prowadzeniu kampanii wyborczej w archiwum państwowym. Na otwarciu wystawy w Suwałkach obecna była m.in. Anna Maria Anders. Córka generała kandydowała wówczas z ramienia PiS-u w okręgu suwalsko-łomżyńskim. Suwalska policja zarzuciła oskarżonym m.in. głośne okrzyki, zakłócanie porządku publicznego, co spowodowało przerwanie otwarcia wystawy.
Wspólnie z innymi osobami, poprzez okrzyki, głośne komentarze nie dotyczące treści wystawy, przerywanie wypowiedzi osobom otwierającej wystawę, wywoływanie szumu, hałasu, hermideru doprowadziły do przerwania uroczystości otwarcia wystawy, czym zakłóciły spokój i porządek publiczny. To jest z artykułu 51, paragraf 1 ustawy Kodeks Wykroczeń.
Przed sądem odpowiada 5 osób. W większości to działacze Komitetu Obrony Demokracji. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Sąd odroczył proces do 22 grudnia. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się 9. Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym. Sesje tematyczne poprzedziła msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Piątkowe wystąpienia poświęcone były m.in. ochronie i bilansowaniu zasobów wodnych. W obradach udział wzięli prelegenci zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym z Argentyny, Hiszpanii, Włoch i Rosji. Ksiądz prałat Tomasz Trafny, dyrektor Departamentu Nauki i Wiary w Papieskiej Radzie do Spraw Kultury, zwrócił uwagę na problem zanieczyszczania wód.
Postępuje degradacja na przykład mórz. Około 70% odpadów przemysłowych trafia bezpośrednio do basenów wodnych. Tylko w 2010 roku trafiło do oceanów między blisko 5 milionami a 12 milionami ton plastiku. Generuje się w ten sposób niesamowicie głębokie zmiany środowiska morskiego, które będą potrzebowały setek lat, aby zostały w jakiś sposób, powiedzmy, wchłonięte czy zneutralizowane. Jest to ogromny problem, powiedzmy, nie tylko środowiskowy, jest to problem moralny, jest to problem społeczny.
Robert Kęsy, pełniący obowiązki zastępcy prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, mówił z kolei o wodzie jako żywiole nieprzewidywalnym.
Jeśli chodzi o powódź, to tak naprawdę nie mamy możliwości powstrzymania tego zjawiska. Możemy próbować się do niej przygotować, możemy szacować prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska, natomiast całkowite zapobieżenie temu kataklizmowi jest niemożliwe. Opowiedzą 3 niepisane zasady. Po pierwsze, odsunąć powódź od ludzi poprzez różnego rodzaju działania techniczne, poprzez edukację, poprzez planowanie przestrzenne. Drugim takim tematem to jest trzymać ludzi z dala od powodzi, czyli poprzez działania planistyczne, poprzez wysiedlanie ludzi z terenów zagrożonych albo poprzez uniemożliwienie zagospodarowania tych terenów, żeby zostawić te tereny w wodzie. I po trzecie, musimy nauczyć się żyć z tym zjawiskiem.
Na zakończenie naukowego spotkania ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor WSKS-IM, podkreślił, że woda to symbol pozwalający zrozumieć, kim jest człowiek.
Kiedy tak naprawdę doceniamy, czym jest woda, po prostu trzeba jej zapragnąć. I ja myślę, że w tych 2 dniach uczyłem się pragnąć. I woda jest tym symbolem, która nam podpowiada, kim jesteśmy jako ludzie. Im bardziej chcemy pragnąć, tym bardziej odkrywamy bezmiar Bożych darów. I tym darem takim przykładnym dla nas właśnie jest dar wody. I ten kongres jest chyba tym, o co prosi też autor encykliki Laudato Si, ojciec święty Franciszek, abyśmy poświęcili się właśnie temu zagadnieniu edukacji. Dzisiaj potrzeba tego ekologicznego wychowania do ekologii integralnej.
Dwudniowy kongres organizowany był przy współpracy Papieskiej Rady do Spraw Kultury, Fundacji Nauki i Wiary i Ministerstwa Środowiska. Wydarzeniu patronował ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Patronat medialny objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam, a transmisję z kongresu przeprowadziła telewizja internetowa Tilma i Sim Radio. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Spotkania organizuje w całej Polsce Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Podczas wykładów dziennikarze Radia Maryja, Telewizji Trwam, a także wykładowcy WSKS-IM odkrywali przed młodymi tajniki pracy w mediach. Uczestnicy warsztatów mogli usłyszeć, jak uchronić się przed manipulacją, wcielić się w prezentera czy reportera telewizyjnego, a także zobaczyć od środka wóz transmisyjny. Relacje przygotowali dla nas licealiści Dominika i Kuba.
Nazywam się Wanda Krzysztofik i jestem z młodzieżą z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach. Cały program jest bardzo interesujący, że widzimy, jak media działają od tej strony niewidocznej. Ile jest manipulacji, po prostu jak postrzegać ten świat właśnie pokazywany w mediach od tej naszej strony widza. W wielu kwestiach trzeba być bardzo ostrożnym.
Mam na imię Klaudia, uczęszczam do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Stanisława Kostki. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu wykładu. Tajniki filmowe są przekazywane w bardzo interesujący sposób.
Kuba Bieniek, warsztaty mi się bardzo podobają, możemy się wiele nauczyć, no i jest bardzo ciekawie.
Warsztaty medialne z cyklu Zrozumieć Media organizowane są od 5 lat. Komisja Europejska zatwierdziła polskie plany dotyczące udzielania wsparcia na złagodzenie skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalni węgla w 2018 roku. Chodzi o prawie 8 miliardów złotych. W ocenie komisji plany polskiego rządu są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa i nie zakłócą nadmiernie konkurencji. W komunikacie wyjaśniono, że unijne zasady pozwalają w takim przypadku na udzielenie wsparcia, aby złagodzić skutki społeczne i środowiskowe. Poseł Wojciech Zubowski, wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, podkreśla, że unijna pomoc pomoże uporządkować sytuację w polskim sektorze górnictwa.
Na pewno cieszy stanowisko zgodne z oczekiwaniami rządu, bo sektor górnictwa węgla wymaga restrukturyzacji, w tym zakończenia czy zawieszenia działalności części kopalń. Dopiero co niedawno pod adresem Polski zostały wysunięte zarzuty ze strony też firm czy podmiotów czeskich, które zakwestionowały działania rządu mające na celu uporządkowanie sytuacji w tak istotnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor górnictwa węgla. Szkoda, że w latach ubiegłych, kiedy koniunktura na rynku była zdecydowanie lepsza, nie przeprowadzono działań i tych reform, które być może teraz nie powodowałyby konieczności ich przeprowadzenia, albo które spowodowałyby, że ta kwota, którą trzeba będzie przeznaczyć na ratowanie sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego, byłaby niższa i te działania osłonowe nie byłyby tak kosztowne.
Według polskich planów ponad 7,5 miliarda złotych ma trafić na wsparcie dla pracowników, którzy stracili lub stracą pracę wskutek zamykania kopalń. Ponadto środki będą przeznaczone na zabezpieczenie szybów górniczych, likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód górniczych oraz rekultywację okolicznego środowiska. Zgodnie z unijnym prawem kopalnie w procesie wygaszenia, którym udzielono pomocy, będą mogły wydobywać węgiel do 2018 roku, a procesy wygaszające mogą trwać do 2027 roku. W Marrakeszu zakończyła się 22. konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wzięli w niej udział sygnatariusze porozumienia paryskiego podpisanego w grudniu ubiegłego roku, które dotyczyło walki z globalnym ociepleniem. Na miejscu był nasz specjalny wysłannik Szymon Kozupa.
W ostatnim dniu szczytu klimatycznego polska delegacja zaprezentowała koncepcję bezodpadowej energetyki węglowej. Dotyczy ona popiołów, czyli ubocznych produktów spalania, które mogą być wykorzystywane do produkcji cementu czy betonu. To czysto polski pomysł, który może mieć swoje zastosowanie również w Europie, tłumaczy dr inżynier Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej.
Na dzień dzisiejszy byłoby to z ogromną korzyścią dla energetyki i z ogromną korzyścią dla górnictwa, ponieważ to, co jest kosztem, mogłoby się stać mniejszym kosztem albo wręcz źródłem przychodu. Także jest to w interesie nas wszystkich.
Popioły można wykorzystywać jako substytuty materiałów budowlanych. Polski rząd wspiera tego typu działania, mówi wiceszef resortu środowiska Paweł Sałek.
Z problemu robimy naszą szansę na wykorzystywanie nowych materiałów budowlanych.
Obecność przedstawicieli polskiego rządu w Marrakeszu była także okazją do promocji polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkania dwustronne w tym temacie odbyli minister środowiska profesor Jan Szyszko, szef resortu Paweł Sałek oraz ambasador Polski w Maroko Marek Ziółkowski.
Chodziło o to, żeby pokazać, że Polska chce być członkiem Rady Bezpieczeństwa, chce, żeby ta Rada pracowała bardziej demokratycznie i jednocześnie bardziej transparentnie.
Liczne spotkania dwustronne promujące kandydaturę Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ są efektem współpracy Ministerstwa Środowiska i Polskiej Ambasady w Maroko z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Polska jest aktywnym uczestnikiem szczytu klimatycznego. O zaangażowaniu naszego kraju świadczą nie tylko starania o organizację 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych, ale także promocja leśnych gospodarstw węglowych czy bezodpadowej energetyki węglowej.
W ostatnim dniu zapadła też decyzja, że Polska zorganizuje szczyt klimatyczny w 2018 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.